Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato.
I w ten letni nie powiem, że upalny, nie powiem, że bardzo ciepły, no taki delikatnie chłodnawy, bo to przecież już po Ance, więc te wieczory i poranki troszeczkę inaczej zaczynają nam się tutaj zarysowywać. Mówimy Państwu dzień dobry. Bogusław Wichrowski, który ten program zrealizuje, i kłaniająca się Państwu sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek. Zapytajmy w takim razie tak tradycyjnie, klasycznie, co tam panie, nie w polityce, ale co tam panie w lesie?
Okres letni to przede wszystkim dużo zabiegów pielęgnacyjnych. Musimy kosić po prostu roślinność runa, żeby umożliwić wzrost naszym posadzonym drzewkom, naszym sadzonkom, które były posadzone w ostatnich latach. Też musimy to wykonywać w odpowiedni sposób, bo ta susza, która występuje, też sprawia, że gdy odsłonimy za mocno te drzewka, to one też wysychają, ponieważ gleba bardziej wysycha, więc trzeba to robić w sposób taki, aby uniemożliwić, że tak powiem, nadmierne wysuszanie, chociaż jest to bardzo trudne. No to jednak te narzędzia, którymi dysponujemy, czyli odpowiedni czas i odpowiednia intensywność, wtedy jest możliwe, że unikniemy tych skutków tej suszy, przynajmniej zminimalizujemy te skutki. No i oczywiście pozyskanie drewna, które odbywa się w cały rok. I to są główne jakby filary, które się teraz jakby odbywają u mnie w leśnictwie. Oczywiście ochrona lasu, też takie patrole trzeba wykonywać, bo jest susza, trzeba patrzeć, czy nic się złego nie dzieje, ale również obserwacja pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę, która jest szkodnikiem. U nas może mniej znaczącym szkodnikiem, bo mamy takie siedliska żyzne, że i duży opór środowiska w postaci wielu gatunków ptaków, więc jest na pewno ten problem nieco mniejszy, ale w monokulturach sosnowych tam na pewno mają koledzy więcej pracy z tym związanej.
Tak to wygląda, jeśli chodzi o teren nadleśnictwa Chełm, drodzy Państwo. Pan leśniczy Mateusz Kliszcz dzisiaj nam odpowiada między innymi na tak postawione pytanie, co tam panie w lesie? A wokół lasu, drodzy Państwo, żniwa, i to postępujące tak szybciutko, że naprawdę to w mgnieniu oka trwa. Kiedy we wtorek odwiedzałam nadleśnictwo Chełm, no to jeszcze gdzieś na tej trasie pomiędzy Chełmem na przykład a Polesiem jeszcze tak wiele łanów zbóż falowało od wiatru, a tutaj proszę bardzo, kiedy wczoraj już byliśmy w stronę Polesia, jechaliśmy także w stronę nadleśnictwa Chełm, już tak naprawdę żniwa, a niektórzy mówią, że i po żniwach.
Tak, żniwa już w trakcie. Za chwilę na polach zrobi się czarno, więc taki czas nieco smutniejszy, bo to już jesień. Chociaż jesień w lesie potrafi być barwna i też ciekawa, więc na polach będzie smutno, w lesie będzie jeszcze przez chwilę ciekawie, wesoło i z takim entuzjazmem.
Będziemy podchodzić oczywiście do lasu, na przykład do lasów terenu nadleśnictwa Chełm, leśnictwo Wojsławice i pan leśniczy Mateusz Kliszcz, jak zawsze zapraszający nas w te rejony. Ale drodzy Państwo, skoro na polach praca trwa, to również taka ciężka praca, proszę sobie wyobrazić, trwa także i w lesie.
Jest bardzo duże zapotrzebowanie na drewno, także telefonów też mnóstwo odbieramy od ludzi, że chcą zakupić. Zabezpieczyć się na zimę, dokładnie.
No i oczywiście zabezpieczają się Państwo na zimę tym drewnem opałowym, ale również tak zwaną gałęzówką. I o tę gałęzówkę chcę Państwa zapytać także z tego względu, żeby wytłumaczyć te nieścisłości, które pojawiają się ostatnio w mediach, także społecznościowych, ale i w mediach ogólnopolskich. Jak to jest pomiędzy tą gałęzówką a chrustem i o co tutaj chodzi? Czy rzeczywiście to jest tak, że leśnicy tutaj nas namawiają do tego, żeby schylać się po chrust i zbierać ten chrust? Czy tutaj znów wyszło jakieś nieporozumienie?
Ja myślę, że są jeszcze takie rejony, że ta tradycja jeszcze nie zaginęła, bo jeździł na gałęzówkę dziadek, ojciec, to jeszcze syn też jeszcze się zdarza, że pojedzie, chociaż na pewno coraz rzadziej. Myślę, że wynika to z tego, że coraz w ogóle mniej ludzi do pracy tak naprawdę jest, w wielu tak naprawdę branżach, i tym bardziej no, nie mają czasu na to, żeby pracować wyrabiając samowyrób.
Otóż to. Parę haseł takich ważnych padło ze strony pana leśniczego Mateusza Kliszcza. Drodzy Państwo, nie dość, że ta gałęzówka do rozwikłania to jeszcze tak zwany samowyrób. Jeżeli ktoś z Państwa doświadczył tego niemalże na własnym karku, zbierając, przygotowując taką gałęzówkę, to z pewnością wie, o czym my tutaj mówimy i że niewiele ma ona wspólnego z tym tak zwanym chrustem. I to nie jest tak, że ktoś nas tutaj zaprasza do tego, żebyśmy cofnęli się chociażby, nie wiem, do XIX wieku i zbierali ten chrust. O gałęzówce przecież już kiedyś mówiliśmy, próbując rozwikłać to słowo. I przecież ta gałęzówka to hasło, ale przede wszystkim działanie, które idzie za tym hasłem, już miało swoje miejsce od wielu, wielu lat. 801 50 10 22. Gałęzówka. Czy pan wie, o czym mowa, panie Kazimierzu? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, wiem, bo w latach 60. jeździłem z ojcem do lasu. Jeżeli leśnicy spuścili taką kłodę, to później chłopi wycinali te z tych gałęzi, robili sobie, nie wiem, czy to się w metry składało, czy po prostu czyściło się i te gałązki grubsze się brało. Resztę trzeba było tego igliwia na kubkę spalić i po prostu zostawało czyste miejsce.
Naprawdę książkowo pan to wszystko wytłumaczył, czyli widać, że tutaj przemawia doświadczenie, ale czemu mówię, że książkowo? Bo tutaj słychać ten instruktaż, który najpierw przeprowadzał pan leśniczy, czyli tłumaczył, jaki sortyment, jak tutaj wyrażają się często leśniczowie, można wziąć, można dołączyć do tej gałęzówki, że trzeba również posprzątać, prawda, to miejsce. Stąd też między innymi ta kwestia wypału, na przykład pod kontrolą oczywiście w ognisku już tego igliwa, tych gałązek. No i proszę wytłumaczyć tym, którzy, no tak powiedziałabym, ironicznie podchodzą chociażby do tej gałęzówki. Czy to ma coś wspólnego z chrustem, jaki znamy, nie wiem, z literatury pięknej?
To znaczy chrust, to podejrzewam, że to są te gałązki, które spadną gdzieś tam z drzewa. Takie suche jakieś.
Oczywiście. Dziecko by powiedziało, że to patyczki jakieś, prawda?
No, mniejsze, większe patyczki, tak.
Panie Kazimierzu, ale tak naprawdę pozyskanie tej gałęzówki to trochę pracy kosztowało i trochę potu, prawda?
No pewnie. No, ja tam będąc dzieckiem pomagałem ojcu, no to rano jechało się do lasu, później trzeba było nas zbierać. Jak ten, nie wiem, czy to był gajowy, czy leśniczy, jak był zadowolony z tej pracy, to czasami pozwolił wziąć jakiś taki obcięty, większy konar, bo takie też były. No to ojciec był zadowolony, pakował to na wóz, przykrywał tymi gałązkami, bo ten pan mówi, tylko żeby mi nie było tego widać.
No to tak w nagrodę, w bonusie, tak? To była ta premia za dobrą pracę. Chodziło tutaj także również o tę kwestię, o której pan powiedział, o to, że ta ręka ludzka po prostu sprzątnęła również to miejsce, prawda?
Wypalone, gdzieś było takie miejsce, no to było piachy w lesie, to tam jak się te gałązki spaliło, to nic się nie działo.
Tak, poza tym chodzi tutaj też o taką kwestię, że tak naprawdę to wypalenie zapobiegało później rozprzestrzenianiu się na przykład jakiejś gradacji chorób, prawda, czy to grzybowych,
tak,
czy czegokolwiek innego.
Chodzi o to, że te pasofyty, które tam gdzieś tam
dokładnie
były w gałązkach, w korze, to tam troszeczkę może były wypalone, wyniszczone.
Otóż to. Wszystko się zgadza. Bardzo pięknie dziękuję panu za to wyjaśnienie. Czy teraz ktoś gdzieś z okolic pana zamieszkania, gdzieś tam właśnie z Bełżyc, też jeździ jeszcze do lasu po tak zwaną gałęzówkę? Czy to już nie te czasy? Nie ta chęć do pracy w lesie?
To znaczy, to było w okolicach Potoczka.
Aha.
Potoczek, Łysaków. Gdzieś tam teraz dzwoniłem do znajomych, bo chciałem jagód, żeby mi ktoś tam, czy sam bym pojechał, chociaż nie bardzo mam na to siłę nazbierać. No, te panie tłumaczyły mi, tak jak ta pani, która, nie wiem, 2 tygodnie temu tłumaczyła, że to wszystko zniszczone, tak właśnie z jej opowieści, że to wszystko, nie ma tych jagodzińców, wszystko jest zaorane, las wycięty, nawet stare dęby są wycięte, także nie ma po co do lasu po jagody, no w tym miejscu jechać.
Akurat w tym, bo wielu radiosłuchaczy już tworzy taką mapkę i wskazuje, gdzie można. Wprawdzie są takie miejsca, gdzie ze względu na siedlisko nawet po prostu tych jagód nie ma. I o tym też za chwileczkę będziemy rozmawiać. Ale jeżeli wybiorą się Państwo na przykład w okolice Janowa Lubelskiego, no to tam proszę się spodziewać ciągle jeszcze pełnej, nie wiem czy kaneczki, czy teraz w kankę się zbiera, czy może w jakieś plastikowe wiadereczko, no to pełnego tego naczynia jagód. Tego Państwu życzę, oczywiście. Panie Kazimierzu, bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Powrócimy dziękuję teraz jeszcze, bardzo. Dziękuję, do rozmowy chociażby z kolejnym naszym ekspertem, drodzy Państwo, pan Mateusz Kliszcz, leśniczy, który będzie nam tłumaczył, jak to teraz współcześnie jest również z tą gałęzówką.
Jest to drewno tak zwane małowymiarowe, czyli najgrubsza średnica w korze to 7 cm, 5 bez kory. I jest to drewno, które sam nabywca sobie wyrabia, czyli tak zwane pozyskanie kosztem nabywcy, pozyskanie bez kosztów też tak się określa, i we wskazanym miejscu przez służbę leśną, przez leśniczego czy podleśniczego, taka osoba, która jest chętna, po odpowiednim instruktażu może taki samowyrób wyrabiać. I tak się czasem jeszcze zdarza, choć mówię, coraz rzadziej.
I tutaj jeszcze to rozróżnienie i wyjaśnienie od pana leśniczego leśnictwa Wojsławice, teren nadleśnictwa Chełm. Czy powinniśmy utożsamiać właśnie tę gałęzówkę i to, o czym mówił i nasz radiosłuchacz, i pan leśniczy, z tym tak zwanym chrustem, który to zaczął funkcjonować także i w mediach społecznościowych, że leśnicy chcą nas cofnąć no, nawet nie tylko do XIX wieku, ale niemalże do średniowiecza, żebyśmy sobie ten chrust po lesie zbierali.
Myślę, że tutaj była pewna nadinterpretacja tego, stąd też powstało z tego tytułu wiele, wiele komentarzy, no często negatywnych, ale ktoś po prostu może nieprecyzyjnie się wyraził. Myślę, że bardziej właśnie chodziło o tą gałęzówkę, o ten samowyrób, a nie o chrust, ale to już myślę, że nie wymaga większego komentarza.
A tuż poza mikrofonem pan leśniczy powiedział, że to naprawdę wstyd, żebyśmy nawet tutaj w tej audycji to wszystko roztrząsali po raz kolejny i w ten sposób to tłumaczyli, bo kto jak kto, ale pan leśniczy Mateusz Kliszcz słucha tego programu i doskonale orientuje się również w wypowiedziach radiosłuchaczy i wie, że państwo wiedzą, o czym my mówimy i takiego błędu państwo nie będą popełniać. No dobrze, to jeszcze przypomnijmy sobie pogodę z minionego tygodnia, bo oczywiście ta pogoda ma związek także z naszym tematem, który już troszeczkę podjął pan Kazimierz, czyli jagody i grzyby w lesie. Na początek wtorek. Wtorek to był taki dzień, kiedy nawet oddychało się takim dość ciepłym letnim powietrzem, żeby to był taki żar i upał, jaki mieliśmy chociażby w końcówce czerwca, no to chyba jednak nie. Ale generalnie gorąco i jak w lesie. Mokro czy sucho?
Tak, dzisiaj gorąco, także też pracujemy często najbardziej intensywnie to z rana, bo jednak wtedy jeszcze można wytrzymać, a później już te warunki się niestety pogarszają, no ale taka praca. Różnie, czasem i o 5:00 trzeba już być w lesie, bo po prostu dla własnego komfortu, żeby nie męczyć się później w takie upały i można sobie tak pracę zorganizować, żeby było łatwiej. Dlatego też my też jakby wcześniej zaczynamy, bo często te prace musimy koordynować i po prostu musimy być, wskazać miejsce i po prostu nadzorować te prace, aby były odpowiednio wykonane.
Prace odpowiednio wykonane, no i bardzo wczesna pora tak naprawdę wykonywania tych prac. Nie dla każdego słowo rano czy ranek znaczy to samo, patrząc na tarczę zegara. Ale jeszcze teraz spójrzmy pod nogi i zastanówmy się, jak ta ścioła i jak w lesie. Mokro, sucho?
Sucho. Deficyt wody oczywiście jest znany od lat wszystkim, jednak ostatni czas pokazał, że rzeczywiście tych opadów brakuje. Tutaj akurat na terenie leśnictwa Wojsławice mamy też siedliska żyzne, więc nie jest źle, ale apelujemy o rozwagę, bo jest po prostu problem taki ogólno, myślę, globalny nawet bym powiedział.
I tutaj się zgadzamy oczywiście. Sucho, grzybów nie za wiele. Jeden z naszych radiosłuchaczy napisał, że jagód też zero, krzaków jagód również zero. To w lasach koło Jabłonnej i w okolicach Wysokiego. A od godziny 12 podczas takiej wędrówki po lesie słuchaczowi udało się zebrać grzybów sztuk 2 zdrowe kapelusze maślaków i 1 kapelusz koźlarza oraz 2 gniazda po 10 sztuk maślaków całkiem robaczywych. Więc może to jeszcze nie ten czas, może to ciągle jeszcze nie ten sezon. No, trzeba będzie poczekać przede wszystkim na opady, a później dopiero na wysyp grzybów. A jak to przedstawia się chociażby tutaj, w tych żyznych siedliskach lasów chełmskich?
Nie spotkałem jeszcze ani sztuki. Wynika to właśnie, że tych opadów było mało, więc sezon uważam za zamknięty jeszcze.
Jeszcze się nie otworzył.
Jeszcze się nie otworzył.
A jagody?
No, siedliska lasowe, więc borówka tutaj nie występuje, choć jest taki jeden fragment, uboższe siedlisko, ale to takie dosłownie malutkie, gdzie miałem okazję skosztować, ale to dosłownie na takie potrzeby własne dosłownie i tylko w danej chwili i tylko ja wiem o tym miejscu prawdopodobnie.
No proszę, cóż to za sytuację, drodzy Państwo? Kto by pomyślał, że nawet miejsce z jagodami pan leśniczy ukrywa, tak jak właśnie te miejsca do grzybobrania? No, to brzmi wyjątkowo, powiedziałabym. Co więcej, nie dość, że trzeba bronić tego jagodnika, no to jeszcze leśniczy pracujący w lesie nie może dosyta najeść się jagód i nawet nazrywać w domu dla synka, no i dla żony, tak żeby mogła zamknąć w słoikach również te jagody. Ale trzeba brać pod uwagę siedlisko, tak jak zwraca na to oczywiście uwagę właśnie pan leśniczy, więc drodzy Państwo, szukajmy jagód tam, gdzie one rzeczywiście rosną. To jest pierwsza wskazówka. Ale wtedy, kiedy w tym tygodniu pan leśniczy pracował, to okazuje się, że nie samą pracą, tylko i wyłącznie tą gospodarczą leśną żyje, także potrafi przyjąć gości, i to gości z zagranicy, właśnie w swoim leśnictwie, także na ścieżkach edukacyjnych Nadleśnictwa Chełm i całej gminy, i tam oczywiście również poznawać języki, no bo wiadomo, że to tak jest, jak wyjeżdżamy gdzieś na wakacje albo przyjeżdżają do nas turyści z innych krajów, no to operujemy wtedy wszystkimi możliwymi językami. I tak też było w tym przypadku.
Diwa swinia.
Drodzy Państwo, cóż to może oznaczać? Takie oto sformułowanie, no podpowiemy, że tutaj na pewno chodzi o jakieś dzikie zwierzę w lesie. 801 50 10 22. Nie pytam Państwa, w jakim to jest języku, w jakim języku pan leśniczy starał się powtórzyć to sformułowanie, bo to już chyba byłoby za trudne. 81 743 7383.
Diwa świnia. Tak, tak. No tam z takim akcentem oczywiście, nie naszym, ale faktycznie podobnie.
Leśne lato.
I pozwolą Państwo na jeden mały suplement do rozmowy sprzed tygodnia, kiedy to między innymi poruszaliśmy temat tego, cóż tam w ulach się dzieje o tej porze latem i jakich miodów możemy się spodziewać. Między innymi rozmawialiśmy o tym z panią Marianną. Dzień dobry, pani Marianno.
Dzień dobry.
Są głosy od słuchaczy, także tych pszczelarzy oczywiście, że jak najbardziej, tak naprawdę, jeśli chodzi o to, czy lipy nektarowały, czy nie, czy pszczoły chodziły, jak to jeden z pszczelarzy się nam tutaj wyraża, na lipie, to oczywiście być może zależy od miejsca, bo są takie miejsca w naszym regionie, że nawet około 3 tygodni na tych nektarujących lipach właśnie pszczoły chodziły. I to jest naprawdę bardzo dobra informacja dla tych, którzy czekają na ten miodek lipowy, na tych, którym ten miodek lipowy będzie między innymi leczył gardło. Oczywiście wtedy, kiedy coś tam złego się pojawi na przełomie jesieni bądź zimy. A jakie obserwacje z tego tygodnia pani poczyniła, pani Marianno, w lesie?
No w lesie, no cóż, tak mówię, że wczoraj to widziałyśmy z moją córką, z wnuczką, widziałyśmy łosia. Ze zboża wyłoniły się 2 sarny, które oczywiście są też bardzo czujne, bardzo płochliwe i tam sobie pobiegły w inną stronę. Naturalnie trwają żniwa, dojrzewają grona jarzębiny. Nadal w lesie jest bardzo cicho, spokojnie. Ptaki już wychowały swoje pisklęta, gdzieniegdzie odezwie się jakiś ptasi głosik. Także jest, nadal jest bardzo pięknie wśród pól, wśród łąk, na takich obrzeżach rośnie dużo ziół, na takich drogach polnych dużo różnych właśnie roślin. Rosną tam i dziurawiec, i wrotycz, i różnego rodzaju jeszcze inne zioła. Także jest bardzo ciekawie, bardzo pięknie. W ogrodzie kwitną mi pięknie dynie, które również już owocują. Kwitną i owocują cukinie, ogórki. Tak jak widzę, jak jeszcze było bardzo tak mało opadów, więc jak podlewałam kolewką z kwiaty, to motyle spijały właśnie wodę z tych kwiatów. Także nie tylko motyle, ale również jakieś tam osy, czy no pszczół to tutaj mało w moim. No są lipy, ale większość to widziałam osy, muchy, jakieś tam jeszcze inne owady. No i gnieździe pszczoły też. Jeżeli chodzi o pojemniki, to właśnie też ja na te pojemniki kładę gałązki drzew, gałązki roślin i widzę, że owady przylatują też i na tych gałązkach siadają i piją wodę. Także nadal jest bardzo przyjemnie, ciekawie, trwa lato. Kwitną nasturcie, kwitną różne inne rośliny, kwitną kwiaty, róże jeszcze, onętki. Także jeszcze wcześniej to widziałam, jak ptaki przylatywały, gatunek ptaka, który muszę jeszcze sprawdzić, co to był za ptak, który zjadał maleńkie listki pewnej rośliny. I taki on tam oskubał, mówiąc w cudzysłowie, że zostały same tylko pędy bez liści. To jest takie ciekawe w przyrodzie.
Tak. A proszę powiedzieć, pani Marianno, czy również gdzieś tam pomiędzy miedzą albo na skraju łąki, pola, lasu rośnie takie zioło? Zioło, które pamiętam, że moja babcia wkładała nam jako dzieciom pod poduszkę, żeby sprawić, aby sen był dobry, żeby usunąć koszmary nocne. Czy jeszcze to zioło jest? I może nie zdradzajmy nazwy tego ziela. Może ktoś z radiosłuchaczy też sobie przypomni i może właśnie odgadnie. A pani wie, jakie to zioło?
No, musiałabym trochę.
Dobrze, to proszę się zastanowić.
Piołun rośnie. Piołun
ale
rośnie,
to nie jest to.
Ja wiem, na pewno nie piołun. Piołun to bardziej na te tereny, na te właśnie problemy żołądkowo-jelitowe. Dobrze, trzeba, ja pomyślę jeszcze, może coś mi się przypomni. Mhm.
Jest takie zioło właśnie typowo letnie i z tym tak? Latem na wsi, gdzieś tak na granicy lasu, a także nawet właśnie miedzy, kojarzy mi się. I rosło sobie takie zioło i taki pęczek, bukiecik tak naprawdę babcia zrywała po to, żeby podłożyć dzieciakom pod poduszkę, żeby przywrócić dobry sen, usunąć koszmary nocne, żeby też lepiej się spało. Chociaż pani wie, że akurat dzieci w wakacje wybiegane po lesie i po polu to naprawdę się wysypiały. Bardzo dziękuję pani Marianno.
Te nasze babcie były bardzo mądre. No dziękuję bardzo.
Pozdrawiam, oczywiście, że tak. I drodzy państwo, powracamy jeszcze do naszego języka obcego w lesie, który się pojawił na terenie nadleśnictwa Chełm wraz z wycieczką z zagranicy i pan leśniczy miał okazję oprowadzać po włościach, po swoim leśnictwie, a także po ścieżkach edukacyjnych i tam zamiast, znaczy to też z pewnością było uczyć tych turystów tego, co nasze, co polskie, to sam nauczył się pewnego sformułowania w obcym języku.
Diwa świnia. Tak, tak. No tam z takim akcentem oczywiście, nie naszym, ale faktycznie podobnie brzmi.
Podobnie brzmi do kogo tak naprawdę? Do jakiego dzikiego zwierzęcia w naszych polskich lasach? 801 50 10 22. Można wertować słowniki obce, można wyszukiwać tego sformułowania, bo będziemy rozwiązywać ten konkurs dopiero po godzinie 8.
Diwa swinia.